naszym gościem profesor Piotr Grochmalski, politolog na Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To może najpierw od linii frontu zacznijmy. On od paru tygodni dla Ukrainy nie wygląda dobrze, o tym żeśmy mówili wielokrotnie, ale też Rosja ma swoje kłopoty. Wydaje się, że gdzieś w Donbasie doszło do buntu albo do niepokojów wśród żołnierzy rosyjskich. Co wiemy o morale rosyjskich żołnierzy?
Morale jest niskie, ale no, też pamiętajmy, żebyśmy mieli świadomość, że morale nigdy nie było silną stroną armii rosyjskiej. No, dość powiedzieć o II wojnie światowej. Przecież z danych oficjalnych wiemy, jak ogromne ilości żołnierzy rosyjskich przechodziło na stronę niemiecką i gdyby nie brutalna i bezwzględna ten sposób, w jaki postępowała armia niemiecka z żołnierzami rosyjskimi, to skala tego uciekania szeregów rosyjskich byłaby radykalnie większa i tak miliony przeszło na stronę niemiecką, więc nigdy w dziejach armii rosyjskiej morale nie było silną stroną tej armii i tak jest w tej chwili. To jest armia zdecydowanie pod tym względem ustępująca armii ukraińskiej. Dodatkowo ten fakt, że na masową skalę w armii rosyjskiej służą więźniowie z obozów rosyjskich, z więzień rosyjskich, też pokazuje, że życie ludzkie dla dowódców rosyjskich, tak samo jak podczas II wojny światowej i wcześniejszych wojen, nie ma większego znaczenia. Sposób, w jaki traktowani byli ci żołnierze podczas operacji bachmuckiej, przypominającej jako żywo pewne fragmenty II wojny światowej, gdzie po prostu pchano tych ludzi źle uzbrojonych, aby dzięki temu rozpoznawać bojem stanowiska ukraińskie. Innymi słowy, dopuszczano do masakrowania tych formacji. W niektórych miejscach pod Bachmutem pola są po prostu zasłane trupami i rosyjscy żołnierze szli po tych trupach do walki. Więc to jest coś, co nas nie powinno dziwić, bo taka jest jakby logika. W taki sposób od dawien dawna wykorzystywano Rosjan i to też jest powiązane z tym taką potężną biernością Rosjan wobec tego, co się dzieje na wojnie ukraińskiej z tym ogromnym poparciem, którym nadal ta wojna cieszy się wśród Rosjan. Więc to jest dokładnie ten sam element tej rzeczywistości, to samo społeczeństwo.
A z drugiej strony są te sukcesy na froncie, o których wspomniałem. Panie profesorze, jeszcze zanim przejdziemy do takiej taktyki bieżącej na froncie, co się właściwie stało z grupą Wagnera? Co się właściwie stało z tymi żołnierzami, czy więźniami, albo najemnikami, których zgrupował Prigozhin? No, oni poszli do boju, zdobyli Soledar, a teraz wydaje się, że coś się zmienia, że te jednostki najemnicze schodzą na plan dalszy.
To jest decyzja Putina. Ja od samego początku oceniałem, że to jest pewien rodzaj gry, którą Putin prowadzi, napuszczając na siebie nawzajem z jednej strony kadrę oficerską, czyli Gerasimowa, jego otoczenia, z drugiej strony właśnie Prigozhina i grupy Wagnera, ale także Kadyrowa. To wszystko razem było ze sobą. No, w ten sposób to miało wyglądać, że bardzo agresywne przecież wypowiedzi na temat Gerasimowa ze strony Kadyrowa czy Prigozhina dosłownie mówili, że on powinien być zdegradowany, wysłany, żeby walczyć na Ukrainie bezpośrednio, bo to niczego się nie nadaje. Czy też powinien stanąć przed plutonem za te wszystkie rzeczy, których te błędy, które popełnił. No cały szereg wypowiedzi bardzo skrajnych, bardzo radykalnych. No i rzeczywiście wykorzystanie w momencie, w którym sypał się front rosyjski i pilnie potrzebowali rezerw. Prigorzyn dostał zielone światło od Putina, bo inaczej nie byłoby to możliwe, aby zrobił objazd więzień rosyjskich i tam, żeby zachęcał za pomocą pieniędzy, ale także w ramach tych zachęt było wykreślenie za półroczny kontrakt wyroków. To miał gwarantować tym więźniom wyciąganych z obozów rosjanych po całej Rosji. Zresztą oficjalne nawet dane zauważają gwałtowne zmniejszenie się więźniów, bo ponad 26 tysięcy w tym pierwszym okresie tej takiej radykalnej kampanii na rzecz wysyłania ich na linię frontu. W tej chwili to tempo zmalało, bo też wyraźnie widać, że Putin postawił na aktywność armii klasycznej i cały szereg nastąpiło takich działań, które wskazywały na to, że Prigożyna, jest rozkaz, czy jest decyzja także w tym wymiarze propagandowym, aby kadyrowców i Wagnerowców nie eksponować, aby radykalnie zmniejszać ich rolę. No i to było widać także podczas właśnie działań w Bachmucie, gdzie raptem, tak jak wcześniej te komunikaty się pojawiały, to zniknęły wprost odwołania do grupy Wagnera. Co więcej, sztab generalny zaprzeczał w tych mediach społecznościowych z komunikatom, które szły od grupy Wagnera o sukcesach. W związku z tym wyraźnie było widać, że następuje, że po prostu grupy Wagnera już nie odgrywają tak zasadniczej roli, nie są potrzebne tutaj już na tym kierunku. A po drugie, prawdopodobnie chodziło też o przygotowanie jakiegoś sukcesu, który miał być sukcesem właśnie armii Gerasimowa. W momencie, w którym Putin postawił Gerasimowa na czele całej operacji, a także dokonał, czy wyznaczył kierownictwo całej operacji, to było wyraźnie widać, że to jest ten punkt kulminacyjny, że odtąd to armia będzie tą, która będzie odpowiadała za sukces bachmucki, za Soledar, za to wszystko, co się dzieje, a grupa Wagnera jest pozamiatana, jest marginalizowana. No i też wyraźnie widać, że narasta jakaś fala swoistego oporu czy buntu w więzieniach, bo te historie o brutalności, sposoby, w jaki postępują z więźniami w grupach Wagnera. Ostatnio Prigorzyn pozwolił sobie na taką twardą wypowiedź wobec dziennikarzy, jednego z dziennikarzy rosyjskich, że za karę to on trafi właśnie do grupy Wagnera, jako takie miejsce, gdzie zobaczy, co to znaczy walka. To, że Prigorzyn się fotografował, filmował na tle sterty trupów, podkreślając, jak realnie wygląda ta wojna, a równocześnie prowadząc taką bardzo zdecydowaną, agresywną politykę, aby grupy Wagnera stały się naturalnym elementem armii rosyjskiej, no bo jak wiemy, one są nielegalne z punktu widzenia prawa rosyjskiego. Tego typu formacje nie mają podstawy prawnej. W związku z tym walczyło, odgrywało bardzo istotną rolę na froncie rosyjskim, ale z drugiej strony długi czas Prigorzyn w ogóle się nie przyznawał do tego, że stoi za grupami Wagnera, że on je finansuje dopiero właśnie podczas wojny ukraińskiej i to już w momencie, w którym formacje wagnerowskie zostały w bardzo intensywnym stopniu wykorzystane, między innymi właśnie w działaniach pod Bachmutem, co coraz częściej podkreślam, że to on jest tym głównym sponsorem, że to on jest w zasadzie tą twarzą. W związku z tym cały szereg kampanii prowadzonej także z Kadyrowem, no bo Kadyrow też poza tymi formacjami, które ma, buduje taką wielką armię, która ma dać mu pewnego rodzaju atuty, no i nakręcano taką histerię, że oto oni są w stanie być może w momencie krytycznym, kiedy dojdzie do kryzysu na Kremlu, kiedy Putin może być wysadzony z powietrza, oni jako ci, którzy posiadają prywatne armie, będą odgrywali bardzo istotną rolę w tym kształtowaniu nowego porządku. Więc tego typu histeria miała być elementem wewnętrznej gry, także wobec tych ludzi typu Igor Girkin, czyli ten jeden z przywódców tego puczu, człowiek, który na czele formacji przygotowanej przez GRU w czerwcu 2014 roku przebił się z Kijowa i dotarł do Słowiańska i tam mniej więcej rozpoczął tą rebelię zakończoną później tą regularną wojną z wykorzystaniem oddziałów rosyjskich, czyli to, co się stało nie na Krymie, a na wschodzie Ukrainy. No i Girkin był tym bohaterem, tym człowiekiem, który miał zbudować nową Rosję, a teraz został odsunięty. Nawet próbował przebić się, zbudować oddział, walczyć, ale został spacyfikowany i Girkin bardzo radykalnie wypowiada się na temat Putina, na temat tego, co powinno Putina spotkać. No i też widać, że on jest, ostatnio też doszło do takiego starcia jego z Prigożinem, więc widać, że buduje się taką narrację, aby spacyfikować tego typu z jednej strony Prigożina, z drugiej strony Girkina i pokazać, że to armia w tej chwili odnosi główne sukcesy. Bachmut to są głównie sukcesy regularnych formacji, które są w tej chwili rzeczywiście wprowadzane do boju. One przede wszystkim mają rozstrzygać. Wyraźnie widać, że Rosjanie wprowadzają także formację GRU, a więc zupełnie nowy charakter działań, bardziej o charakterze takich operacji specjalnych właśnie w obszarze tej linii frontu, z którą dotąd nie dawali sobie rady, jeśli chodzi o Bachmut. Więc rzeczywiście widać pewną zmianę taktyki, zmianę charakteru działań na tej linii frontu.
Czekamy, czy analitycy i wojskowi spodziewają się kolejnej ofensywy rosyjskiej. Czekamy na to z pewnym niepokojem. Już teraz ta mobilizacja, rzucenie na front kilkudziesiąt, może więcej tysięcy żołnierzy zmobilizowanych spowodowało, że Rosja nie tylko front ustabilizowała, ale że poszła do przodu, no a przed nami możliwa ofensywa znacznie większej, jako druga ofensywa w rocznicę pierwszej 250 tysięcy żołnierzy. W czasie naszej ostatniej rozmowy pan profesor powiedział, że to raczej nie jest możliwe na wiosnę, no ale te głosy o tej rychłej ofensywie rosyjskiej są cały czas silne. Czy na pewno jest tak, że Rosja musi czekać aż do jesieni, żeby wyszkolić tą drugą armię do drugiej inwazji na Ukrainę?
Były dwie opcje. One były związane ze skalą operacji przygotowywanej, ale rzeczywiście większość tej chwili analityków jest bliska temu, co już generał Załużny mówił pod koniec ubiegłego roku w takim głośnym wywiadzie udzielonym dla The Economist. Generał Załużny, głównodowodzący armią ukraińską, mówił wtedy o trzech zasadniczych celach strategicznych, jakie stoją przed Ukrainą, i jednym z tych celów, obok utrzymania istniejącej linii frontu, dlatego że każde straty, jak twierdził, zgodnie z tym, co widzimy, odbijanie strat terytorialnych wiąże się z dziesięciokrotnie większym wysiłkiem niż utrzymanie tych pozycji. Drugą kwestią było skuteczne powstrzymanie degradacji infrastruktury krytycznej poprzez ostrzał rakietowo-artyleryjski, a głównie rakietowy. No ale to wszystko kumulowało się w tym zasadniczym celu strategicznym, jakim było przygotowanie znaczących sił ukraińskich do przyjęcia rosyjskiej kontrofensywy. No i rzeczywiście wśród wskazywanych wówczas terminów był okres luty-marzec, tak mniej więcej wówczas sztab ukraiński, generał Załużny, oceniał możliwość wprowadzenia do walk tych 200 tysięcy przygotowanych na Dalekim Wschodzie formacji rosyjskich. I tego typu presja czasu jest wyraźnie widoczna. No dzisiaj Putin z wielkim impetem kreował to święto związane z okrągłą rocznicą zwycięstwa pod Stalingradem. był właśnie podczas uroczystości w Wołgogradzie i było wyraźnie widać, że od tygodni propaganda rosyjska podgrywa pod to święto, chcąc z niego zrobić jakby symbol potwierdzający, że to, co się toczy, to jest współczesna forma wojny ojczyźnianej i w istocie to jest wojna, którą Rosja toczy przeciwko Zachodowi, przeciwko NATO. Nie jest to napaść na Ukrainę, nie jest to wojna agresywna, nie jest to współczesna wojna kolonialna, tylko to jest obrona Rosji, obrona przed napaścią całego świata zachodniego, czy przed formacjami NATO. I to jest też bardzo istotne, bo w ten sposób Rosja tłumaczy się z porażek, że przecież nie walczymy z armią ukraińską, ale walczymy w zasadzie z całym NATO, stąd to wielkie wyzwanie. I z racji, że nawet przygotowano się do zmiany nazwy Wołgogradu na Stalingrad. Co więcej, jest taki rytuał, że te nazwy na tablicach wjazdu i wyjazdu są rzeczywiście zmienione i zmieniono. Kilka razy w roku to się robi. No i dwa dni temu Wołgograd na ten czas uroczystości zmienił się w Stalingrad. W związku z tym no, trudno było nie przypuszczać, że Putin, który w coraz większym stopniu w tej narracji budowanej wobec społeczeństwa, wykorzystującej symbolikę wojny ojczyźnianej. Ja przypomnę, że on już podczas swojego wystąpienia na tej defiladzie zwycięstwa bardzo mocno podkreślał ten wątek i było widać, że Rosja będzie w coraz większym stopniu posiłkowała się tego typu narracją, przekształcając niby tą operację w coś, co jest przedsięwzięciem być albo nie być. No, nie dalej jak dzisiaj TASS przedstawił tą opinię Ławrowa, że w istocie fakt, że Zachód chce doprowadzić do klęski Rosji, czyli w ten sposób chce zrealizować ostateczne rozwiązanie wobec Rosji, to jest dowód, że współczesny Zachód wprowadza wobec Rosji logikę nazistowską, czyli właśnie tego rzekomego ostatniego rozwiązania, jakby nie dostrzegając, że można dokładnie odwrócić tą logikę i pokazać, że to Rosja, napadając na Ukrainę w oparciu o to, co zresztą sam Putin ogłosił w lipcu 2021 roku w tym swoim dokumencie obszernym, który ja nazwałem wówczas putinowskim Mein Kampf, przedstawił właśnie taką współczesną koncepcję ostatecznego rozwiązania wobec Ukrainy, czyli w zasadzie koncepcję ludobójstwa. No i Ławrow, a Rosjanie są naprawdę mistrzami w dokładnym odwracaniu z robienia z bandyty ofiary, tak jak to próbują wobec społeczeństwa rosyjskiego robić. No i jakby zaczynają powoli przedstawiać nas jako tych złych, którzy rzekomo postawiliśmy takie warunki, napadliśmy na tą Rosję i w tej chwili chcemy zniszczyć Rosję, doprowadzić do ostatecznego upadku, a cóż oni to cywilni, oni się po prostu muszą bronić. Więc w tej logice Rosja próbuje przygotować grunt do takich zasadniczych uderzeń. Jeśli ta wizja dużego uderzenia jesiennego związana była z coraz częściej pojawiającymi się informacjami, że po pierwsze cały czas jest realizowana ukryta mobilizacja, szuka się dodatkowych rezerw, ale po drugie realnie nawet wyznacza się termin. Część obserwatorów mówi, że Putin ogłosi to jeszcze w tym miesiącu, pod koniec miesiąca 28, prawdopodobnie lutego ogłosi tą drugą transzę wielkiej mobilizacji. Wtedy ten zastrzyk tych sił miałby być właśnie przewidziany w tej wizji wielkiej operacji letnio-jesiennej. Natomiast to, co zgromadził, rzeczywiście może starczyć na taką próbę uderzenia tym razem innego od tej pierwszej formuły wojny na bardzo długiej, rozciągniętej linii frontu. Skumulowanie uderzenia być może na obszar Ługańska i Doniecka i uzyskanie tego, co wielokrotnie w swoich opracowaniach Gerasimow podkreślał, nawet na kierunkach przełamania różnicy 8-1, jeśli chodzi o liczbę żołnierzy ukraińskich i rosyjskich. No i z tej perspektywy rzeczywiście tego przygotowania się do uderzenia, które miałoby wypchnąć wojska ukraińskie na całej przestrzeni Ługańska i Doniecka, a także odzyskać to, co stracili na odcinku Światowe-Kremienna. Ukraińska strona bardzo, bardzo wywiera mocną presję, aby Zachód w wystarczającym stopniu wzmocnił dostawy broni i przekazał te systemy, które będą gwarantowały skuteczną zdolność do odparcia i do wykonania kontruderzenia w stosunku do wojsk rosyjskich. Przy czym rzecz w tym, że błąd, jakikolwiek błąd ukraiński, pociągnąłby za sobą dużo większe skutki niż tego typu błąd po stronie rosyjskiej. To chodzi po prostu o różnicę rezerw i potencjału. No i dotąd Ukraina przeciągała w punkcie krytycznym, wtedy, kiedy były optymalne warunki do uderzenia, nie podjęła tego typu ryzyka, bo między innymi Niemcy blokowały dostawy sprzętu i to wszystko zostało na tyle opóźnione, że Ukraina nie posiadała po pierwsze gwarancji, że uzyska w realnym czasie rezerwy, a po drugie rzeczywiście nie posiadała rezerw, jeśli chodzi o czołgi, jeśli chodzi o systemy bojowe. One zostały wyczerpane w dużym stopniu działaniami wojennymi i w odpowiednim momencie poprzez właśnie blokady Niemiec te systemy nie napłynęły. Czyli jakby to powiedzieć, Berlin ukradł ten kluczowy czas dla Putina czy dla Rosji i zrobił to skutecznie. To trzeba przyznać, że ta polityka niemiecka okazała się tutaj skuteczna, czyli zwiększyła szanse Rosji, a w istotnym stopniu ograniczyła możliwości do podjęcia czy kontynuowania kontrofensywy przez stronę ukraińską.
To, panie profesorze, jeszcze jedno pytanie i jeden wątek w naszej dyskusji. Aktywizują się w Polsce grupy, które jakoś sympatyzują z Rosją, sympatyzują z polityką Putina. Za chwilę ma wystartować akcja To nie nasza wojna, pokazująca, że starcie na Ukrainie nie jest jakkolwiek istotne dla interesów Rzeczpospolitej. Autor tej akcji, dr Sykulski, występujący w internecie jako geopolityk, ale no to jest ciekawe, że dopowiem przy tej akcji, że okazało się, że zdjęcie, którym się posługuje jako reklamowym tą akcją, to jest zdjęcie z rosyjskiego internetu. Zdjęcie banera, który gdzieś tam jest w Rosji już zidentyfikowany i tylko na tym banerze jest w Photoshopie nałożony ten plakat To nie nasza wojna. Dlaczego teraz takie akcje się pojawiają i na ile one mogą być groźne?
To jest element wojny. To jest element tego, co Rosja realizuje już od dłuższego czasu. No ale zwróćmy uwagę, w tej chwili wnuk de Gaulle'a właśnie podczas tego święta, o którym mówiłem, przy tym pomniku Matki Ojczyzny, największy pomnik, kiedy rozpoczynano budowę tego monumentu, to jeszcze miasto nazywało się Stalingrad, w trakcie budowy zmieniło swoją nazwę. Chruszczow w którymś momencie dał hasło, że to ma być największy pomnik świata i rzeczywiście w momencie, w którym oddawano w latach 60. ten pomnik ku czci zwycięstwa pod Stalingradem, to był najwyższy pomnik na całym świecie, 82 metry wielkości. No i w tej chwili Putin przygotował nawet wariant, że być może Wołgograd wróci do swojej nazwy, nie do Carycyna, ale do właśnie Stalingradu. Nawet pojawiła się grupa aktywistów, którzy dążyli do tego, żeby przywrócić tą starą sowiecką nazwę Stalingradu, no ale ostatecznie było widać, że Putin nie podjął tej decyzji, wycofano się z tego, no ale ta fala takiej głębokiej stalinizacji, ona postępuje w tym wymiarze wewnętrznym. Natomiast bardzo istotne jest to, co powiedział wnuk de Gaulle'a, którego on tam ściągnął pod ten pomnik, i on tam mówił, że jest wielka przyjaźń francuska rosyjska i że wojna jest tylko i wyłącznie przyczyną tego, że Zachód poniża, upadla Rosję, że traktuje ich jako naród gorszy i to jest tak naprawdę przyczyną tej wojny, a on jest zwolennikiem pokoju. I znów to hasło pokój, pokój, no jego tata jeszcze nadal żyjący tuż przed samą wojną w grudniu 2021 dostał bardzo piękny list od Putina, który mówi, że on jest wspaniały i cudowny, więc jak widać przygotowano pewne instrumenty, które później będzie się wykorzystywało do podobnej strategii, jaką Związek Sowiecki realizował w czasach zimnej wojny, a więc poprzez różnego rodzaju ugrupowania pokojowe, które nawoływały do tego, że dość tym zbrojeniom, rozbroimy się, bo przecież Rosja to jest państwo, które miłuje pokój i w ogóle tego typu dyrdymały. No i w jakimś tam stopniu te kalki realizowane przecież w dużym stopniu przez ludzi wychowanych w czasach KGB. No Putin był podpułkownikiem KGB, a w zasadzie nadal jest kadrowym podpułkownikiem. On nigdy nie został zwolniony ze służby w KGB, o czym tak naprawdę nikt nie wie, że w istocie on realizował tą misję KGB-szników, jeśli chodzi o tą misję wobec państwa rosyjskiego, przyjęcia panowania nad tym państwem. W związku z tym to, co oni w tej chwili realizują w formule tej wojny, modelu wojny hybrydowej Gerasimowa, ona zresztą sięga do pewnych rozważań bardzo istotnych, powstałych jeszcze pod koniec tamtego wieku wśród analityków chińskich. Bardzo, bardzo ciekawa koncepcja Lianga i Xiangxi, wojny bez zasad, wojny bez ograniczeń. Ta koncepcja gerasimowskiej wojny hybrydowej jest w jakimś tam stopniu czerpie istotne elementy z ich koncepcji. W zasadzie według Chińczyków, co widać właśnie w tej nowej doktrynie wojny z 2014, przygotowanej pod okiem Gerasimowa, każdy instrument oddziaływania może być wykorzystywany jako narzędzie wojny, czy to jest sport, zawody sportowe, czy to gra powiedzmy w kręgle, czy spotkanie towarzyskie, wszystko może być instrumentem oddziaływania. W zasadzie każdy człowiek, każdy obywatel, każdy Rosjanin jest takim żołnierzem, który w tej chwili realizuje wojnę, jaką wytoczyła Rosja Zachodowi, i w tej wojnie wszystkie chwyty są dozwolone. Wojna jest bez ograniczeń i bez żadnych zasad. No i elementem oddziaływania jest oczywiście polska agentura. W ramach tej koncepcji Gerasimowa oddziaływuje się na państwa, realizując różne modele. Nie jest tak, że się stosuje ten sam model oddziaływania, pobudzania, wykorzystywania agentury, ale jakby dedykuje się i przygotowuje się taki biznes plan, taki modelowy sposób, w jaki uruchamia się pewne procedury i je realizuje, analizując poszczególne państwa odrębnie. W związku z tym wobec Polski, z racji tego, że Polska jest przez Rosjan rozpoznane jako największe dla nich zagrożenie i od praktycznie roku 2005, kiedy Putin, powołując się na wydarzenie z 1612 roku, stanowił jedno z kluczowych świąt, święto jedności narodu, które miało być właśnie budować taką wspólną płaszczyznę, że potrzebujemy wspólnego wroga. No i tym wrogiem stał się coraz bardziej Zachód, a jego uosobieniem była Polska. No bo to święto z 612 roku obchodzone jako Dzień Jedności Narodu związane było z przegnaniem Polaków z Kremla. No i w związku z tym to budowanie w coraz większym stopniu narracji, że Zachód jest wrogiem, miało w swojej istocie jako ten element, ten łącznik, budowanie obrazu Polski jako wroga, jako to, co trzeba z gruntu zniszczyć. Zniszczyć oddziaływania kulturowe, zniszczyć jakikolwiek obraz pozytywny Polski wśród Rosjan i zbudowanie z nas narodu, który jest fanatyczny, nienawidzi do gruntu Rosję i chce ją zniszczyć. No i tego typu narracja połączona z działaniami agenturalnymi, bo zwróćmy uwagę, że ten pan, który buduje tego typu narrację, został w dużym stopniu na przykład wylansowany w programie pani Jaruzelskiej, gdzie on przedstawił swoją wizję, swoją koncepcję. Program, który, no, jak wiemy, jak sobie przypomnimy taki moment historycznie ważny, kiedy Putin na Placu Czerwonym, na trybunie, w którymś momencie, jak zaczyna kropić deszcz, osobiście podchodzi do Jaruzelskiego i trzyma nad nim parasolkę. No naprawdę takie symboliczne chwile zdarzają się wyjątkowo rzadko, a to był jakby taki wyraźny znak, że oto słuchajcie, tutaj matka, rodzina czuwa nad waszą, nad agenturą, nad tymi wszystkimi ludźmi, którzy działali dla dobra sowieckiej strony i w związku z tym trzymajcie się, my będziemy was wspierać. No i tego typu budowanie w tej chwili przyczółków, tego typu dążenie do destabilizacji państwa poprzez systematyczne niszczenie pewnych elementów, uderzanie w kluczowe elementy, czyli na przykład wizerunek Wojska Polskiego, w system prawny, w system ekonomiczny, poprzez wojnę ekonomiczną, którą Rosja prowadzi, jak pamiętamy, oni wypowiedzieli nam wcześniej umowę przed jej upływem, prawda? Cały szereg działań Federacji Rosyjskiej nastawiony do tego wszystkiego, co dobrze zostało unaocznione wówczas, kiedy Rosja uruchomiła swoją potężną agenturę w 2010 roku i rozpoczęła budowanie w Polsce takiej pułapki, która miała głęboko podzielić społeczeństwo, rozchuśtać wokół właśnie Smoleńska. No i tego typu oddziaływanie poprzez wykorzystywanie pewnych instrumentów, poprzez sięganie do zaplanowanych przez FSB czy przez GRU modeli oddziaływania, profesjonalnych modeli oddziaływania, w jaki sposób destabilizować pewne grupy społeczne, w jaki sposób wywoływać pewne niepokoje, pogłębiać je, eskalować je, no to to się dzieje na naszych oczach. Ja mówiłem, że tak naprawdę wojna Rosji przeciwko Polsce rozpoczęła się na długo przed atakiem na polską granicę i pewnym kolejnym etapem no, są tego typu właśnie działania, jak chociażby budowanie rzekomo tego typu narracji, że ta wojna, której tak naprawdę celem jest zniszczenie Polski, zniszczenie Zachodu, doprowadzenie do sytuacji, w której Europejczycy w ogóle zapomną, że istniał kiedyś, że istniały takie rozwiązania jak wspólnota europejska, wspólna płaszczyzna wartości, że Polacy w którymś momencie, że grupa Polaków zacznie wierzyć, że wojna na Ukrainie to nie jest nasza wojna. No.
Tak też wygląda ta wojna i to jest też jej wymiar, o czym mówił profesor Piotr Grochmarski, Akademia Sztuki Wojennej. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Również dziękuję.